Dziś, tak jak już wspominałem, mamy Światowy Dzień Osób Jąkających. Naszym gościem jest Maria Szyfter, logopedka. Halo, halo Mario, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ponownie się witam i bardzo dziękuję za zaufanie i kolejny raz zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że znalazło się dla nas czas i może zaczniemy od tego, że właśnie mamy ten Światowy Dzień i warto uświadomić dziś rodziców od samego początku, czym jest jąkanie. Może akurat jeżeli chodzi o diagnozowanie, to tu pojawia się też problem, ponieważ najczęściej rodzice szukają informacji w internecie. I te informacje bez problemu można odnaleźć, można się wielu rzeczy na temat jąkania dowiedzieć, ale podejrzewam, Mario, że to nie tędy droga.
Dokładnie tak, dziękuję, że to właśnie tak ująłeś. Ja bardzo jestem taka odległa od tego, żeby tutaj kawę na ławę powiedzieć wprost, co i jak z tą diagnozą, bo wolę, żeby rodzic, który czuje, że coś może być nie tak, skierował się od razu do specjalisty, do logopedy, który specjalizuje się w jąkaniu, ponieważ logopeda, logopedzie nierówny na zasadzie takiej, że każdy z nas gdzieś z każdym rokiem kolejnym szuka swojej specjalizacji. I ja rzeczywiście jako początkowo wątkujący logopeda, byłam taką logopedką od wszystkiego, także mam na swoim koncie rzeczywiście kilka takich terapii udanych, gdzie dzieci przychodziły do mnie z różnymi kłopotami, między innymi z rozwojową niepłynnością rozwoju tutaj mowy, aczkolwiek jeżeli już dochodziliśmy do tego, że to jednak jest jąkanie wczesnodziecięce, oddaję pałeczkę komuś, kto jest tutaj bardziej wyspecjalizowany, dlatego że ja raczej siedzę w dzieciaczkach takich malutkich, od narodzenia do wieku przedszkolnego, a tutaj jesteśmy w stanie bardzo dużo wypracować sobie już i nie dopuścić do tego, żeby rozwojowa niepłynność mowy przerodziła się w jąkanie wczesnodziecięce.
Ale no właśnie, o czym ale mówię? Czym jest tak, ta rozwojowa właśnie niepłynność mowy?
Dokładnie. Mamy tak, że jakby pierwsze takie czynniki, które nas zastanawiają, czy to jest coś nie tak, to są takie momenty, kiedy dziecko przyciąga zbyt długo głoskę, zatrzymuje się na jakimś dźwięku, powtarza głoskę, sylabę czy słowo, albo wtrąca jakiś niepotrzebny dźwięk, robi pauzy, które wcale nie są zamierzone, a już najbardziej nas stresuje, jeżeli towarzyszy temu napięcie mięśni. I jakby każda z tych wymienionych przeze mnie tutaj jakby nieprawidłowości w mowie powinna być skonsultowana z logopedą. Rozwojowa niepłynność mowy polega na tym, że jakby sama nazwa tutaj wskazuje, jest ona w rozwój wpisana. Nie znaczy, że u każdego dziecka się pojawi, aczkolwiek sami, jeżeli słuchają mnie właśnie rodzice, sami dobrze wiecie, że niejednokrotnie, jeżeli dziecko przybiega do was bardzo podekscytowane, czyli towarzyszą temu emocje, albo drugą stronę jest bardzo zdenerwowany, płacze, to się pojawiają takie, że nie łapie oddechu i jakoś bo on, jakby to są takie momenty, które nie ma rodzica, który by powiedział, że nie, no moje dziecko zawsze super płynnie wszystko powiada. Myślę, że tutaj wszyscy rodzice przybiją mi tutaj piątkę i nie będą tutaj dyskutować, aczkolwiek jeżeli zauważamy, że to już zaczyna przeszkadzać samemu dziecku, jeżeli widzimy, że troszkę się zaczyna nam wycofywać z mówienia, jeżeli widzimy, że czuje się w tym wszystkim niepewnie samo, a już to, co mówię, jeżeli dochodzi do tego napięcie mięśni, twarzy, tiki, to to już jest absolutnie moment, kiedy musimy się skierować do specjalisty.
Dobrze, ale to znaczy, jeszcze ja się wtrącę, ale w jakim wieku jest wtedy dziecko? Bo kiedy można mówić o nierozwojowej niepłynności mowy?
Ja tutaj stawię taką dosyć sporą granicę wieku. Może niektórzy się ze mną nie zgodzą, ale ja bym już tutaj postawiła od drugiego roku życia tę rozwojową niepłynność mowy, ponieważ ja sama ją przeżyłam nawet z moją córką. I sama pamiętam, że nagrywałam ją, ponieważ ona jako dwulatek, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, mówiła aż za dużo. Ona miała takie potoki słów, takie ciągi długie i tam jakby przyczyną, że to było rozwojowe, było to, że ona chciała za dużo powiedzieć, a jeszcze jej aparat artykulacyjny nie był do tego przygotowany.
No kiedy aparat artykulacyjny jest przygotowany?
Myślę, że taki moment, kiedy dziecko buduje pierwsze zdania i pierwsze zdania złożone, to jest właśnie ten okres między 24 a 36 rokiem życia, czyli od takiego 36 miesiącem życia, od takiego trzylatka, my już zdecydowanie jako logopedzi wymagamy pełnych zdań Więc jeżeli tutaj taki trzylatek nie radzi sobie z tą sytuacją i rzeczywiście nie jest w stanie zbudować żadnego zdania bez powtórzenia, to już rzeczywiście powinien być dla nas kłopot.
Wtedy udajemy się do logopedy.
Tak, i wtedy udajemy się do logopedy i on nam tak naprawdę to wszystko raz, że przelicza, bo są gdzieś tam takie metody na to, żeby nagrać dziecko, odsłuchać, wypisać sobie, czy to były sylaby, czy to były głoski, czy to były przeciągnięcia, jak zachowywało się całe ciało, ile w proporcji, jakby ile w stosunku do całej wypowiedzi, procentowo, ile było tych powtórzeń, a ile mowy jednak było swobodne i bez żadnych komplikacji. Także jakby myślę, że jeżeli chodzi o różnicowość tutaj, to też bardzo ważnym punktem, którego nie powiedziałam, to jest to, czy dziecko jest świadome tego, że mówi ze słówkami, które, jak to często dzieciaki mówią już potem same o sobie, mówi używając skaczących słówek. Czyli jeżeli pojawia nam się ta świadomość, to już jesteśmy niestety w trochę gorszej sytuacji. Częściej dzieci, które są uświadomione swojego problemu, raczej są kategoryzowane w kierunku jąkania wczesnodziecięcego i tu rzeczywiście trzeba zacząć pracę od samego początku, ponieważ im szybciej zaczniemy, tym szybciej jest to dziecko w stanie wypracować sobie takie sposoby mówienia, żeby to jąkanie nie było zauważalne, nie było kłopotliwe.
Czyli aczkolwiek, tak naprawdę nie likwidujemy jąkania, tylko maskujemy je?
To jest tak, że uczymy się go. Może tak bym powiedziała. Nie chciałabym używać słowa maskowanie, bo maskujemy coś, czego się wstydzimy, czego nie lubimy, a my też musimy trochę jakby to polubić jako każdą część swojego ciała i jako to, że jesteśmy sami ze sobą w zgodzie. I myślę, że tutaj jakby dlatego też ważna jest współpraca psychologa w terapii jąkania, dlatego że on nam musi też pomóc poukładać to sobie wszystko dobrze w głowie, ponieważ tak, do końca życia osoba, która ma kłopoty z jąkaniem, będzie się pilnowała, będzie tutaj podlegała kompleksowej, systematycznej terapii i będzie jakby próbowała sobie na każdym etapie życia w inny sposób poradzić i inne metody odnaleźć. Czy to właśnie zawsze będzie temat w ogóle swojego rozwoju fizycznego, ponieważ dużą rolę odgrywają mięśnie w terapii jąkania, żeby je sobie dobrze wypracować. Dużą rolę wymaga od nas jakby ujęcie z siebie samego w kontekście takiego odnalezienia swojego sposobu na relaksację, bo jednak wyrównanie oddechu jest możliwe tylko wtedy, jeżeli odpowiednio się zrelaksujemy. Ale jakby to już są konkretne metody, które dana osoba, dany logopeda, który się tym specjalizuje, wybierze odpowiednio do danej osoby. Myślę, że tak, ja bym się tutaj odniosła do takiego artykułu, który kiedyś przetłumaczyłam od takiego stowarzyszenia, The Stuttering Foundation, to jest takie amerykańskie stowarzyszenie, które jakby wskazuje dokładnie 7 sposobów na to, jak rozmawiać z dzieckiem, u którego podejrzewamy takie zaburzenia, albo już dzieckiem jąkającym się, chociaż jak posłuchacie tego, to okaże się, że tak naprawdę to pasuje do każdego dziecka. Także nic złego nie zrobimy, robiąc właśnie to, co teraz powiem, na własną rękę. Myślę, że tak, przede wszystkim jakby trzeba o sobie też samym pamiętać, żeby siebie nie obwiniać, ponieważ nie ma dowodów na to, że to rodzice są przyczyną jąkania. Jakby różne tutaj są historie, jeżeli chodzi o genetykę, aczkolwiek myślę, że mówimy tutaj tylko o tym, że dziecko jest w grupie ryzyka, ale nie ma tak, że skoro tata się jąkał, mama się jąkała, to wiadomo, że dziecko będzie miało też ten kłopot. Ale jakby też zdjęcie presji z samego siebie też nas trochę uwalnia i pozwala nam działać. No więc jak działać? Zacząć od tego, dlaczego ja też przestałam pracować z osobami jąkającymi się tak, no prawie przestałam, bo z tymi maluszkami to tak nie do końca się da, zmniejszenie tempa mowy i zwolnienie. Ja mówię dość szybko i muszę się mocno kontrolować też dzisiaj rozmawiając z tobą. I jakby to zmniejszenie tempa jest bardzo ważne. Ja pamiętam mojego pierwszego chłopca, który do mnie przyszedł właśnie z rozwojową niepłynnością mowy i ja tak szukałam przyczyny, nie mogłam do niej dojść, bo przychodził zawsze do mnie tata. Ja potem wprowadziłam wizyty też domowe, pokazywałam rodzicom też jak się bawić, jak wprowadzać te relaksacje na poziomie ich środowiska domowego, gdzie była też siostra, żeby była jak najbardziej naturalnie i wtedy spotkałam mamę. I wtedy z nią po raz pierwszy porozmawiałam. Także to tempo przerastało mnie dwukrotnie. I jakby jest to bardzo ważne, żebyśmy my zwolnili i żebyśmy dawali takie pauzy, żeby one dawały też jakby wskazówkę na to dziecku, i my jesteśmy w tym momencie modelem. Musimy jakby pamiętać o tym, że jesteśmy najlepszym wzorem do naśladowania dla dziecka i dziecko chce być takie, jacy jesteśmy my, jakie jesteśmy my jako mamy, czy wy jako ojcowie. Wiem, Franku, że jesteś tatą, więc tak sobie już pozwolę. I jakby ten model musi dodawać przerwy w mówieniu, musi dać czas na odpowiedź, czego ja tobie nie daję.
Ale ja wiernie słucham tutaj. Zresztą słuchacze również.
I musimy zadawać jakby jednorazowo tylko jedno pytanie, bo my też mamy taką tendencję do tego, że widzimy dziecko po szkole, widzimy dziecko po żłobku, po przedszkolu, po szkole i chcemy jak najwięcej informacji dowiedzieć się od razu. I dziecko jest zagubione w tym, o pytaniach zaraz będzie. I oczywiście musimy pozwolić zawsze dokończyć dziecku swoją wypowiedź, choćbyśmy nie wiem jak bardzo już chcieli zacząć od siebie. Ale z tym zadawaniem pytań to jest druga wskazówka, ponieważ to też nie jest takie oczywiste, jak rozmawiać z dzieckiem, jak zadawać te pytania, żeby one nie były takimi stresorami. Bo no myślę, że też każdy z nas spotkał się z taką sytuacją, że my zadajemy dziecku pytanie i jakby nie zdążyliśmy usłyszeć odpowiedzi, ale już sądzimy, że na przykład nie zrozumiało, czy nie słuchało, więc od razu tak atakujemy właściwie tym samym pytaniem, tylko sformułowanym w inny sposób. Myślimy, że potrzebuje zrozumienia. I chcemy, żeby odpowiedziało szybciej. Jednak tu konieczna jest odpowiednia przerwa, ale też sposób, w jaki my zadamy to pytanie. Pytania zbyt otwarte. Jak ci minął dzień w szkole? Wywołuje stres i wprawi dziecko w zakłopotanie, bo robiło tak dużo rzeczy, że samo nie wie, od czego zacząć mówić i jakby wszystkiego nie pamięta. Więc możemy próbować zmienić to pytanie w zdanie twierdzące. Na przykład nawiązując do tego, co my sami przeżyliśmy. Na przykład, zjadłam dzisiaj kanapkę z serem na drugie śniadanie. Ciekawa jestem, co ty zjadłeś, co ty zjadłaś. Albo nawet po prostu powiedzieć, zjadłam dziś kanapkę z serem na drugie śniadanie. I zaczekać, bo być może dziecko samo nawiąże w odpowiedzi do naszej wypowiedzi.
A ja tato nic nie jadłem.
Oj, no wiesz co, śniadanie jest bardzo ważne.
Czyli dajemy możliwość po prostu wypowiedzi.
Tak. Dokładnie.
I nie sugerujemy pytaniem odpowiedzi, co też często robią rodzice.
Otóż to. Aczkolwiek w momencie, w którym dziecko już mamy taki, bo jakby jąkanie przebiega w takich hiperbolach. Mamy lepsze dni i mamy gorsze dni. Więc musimy jakby tu pamiętać, jakby jeżeli tylko tutaj odpowiem na to twoje pytanie, w sytuacji, w której dziecko ma najwięcej epizodów jąkania, jest mu najtrudniej się wypowiedzieć, to jest ten moment, kiedy jednak przechodzimy na pytania zamknięte. Tak, gdzie jakby dziecko wystarczy, że kiwnie głową albo zamacha na nie i już mamy odpowiedź. Im mniej wtedy jest pytań z naszej strony, tym lepiej i im więcej dajemy czasu dziecku na takie zabawy bardziej z stylu arteterapia, czyli gdzieś tam ciasto masy, prace plastyczne, to jest najlepsze rozwiązanie w tych punktach kulminacyjnych. Ale wskazówka trzecia to jest właśnie takie całkowite wsłuchiwanie się i to jest myślę strasznie trudna umiejętność dla każdego z nas w biegu, jaki mamy w tej chwili w naszym życiu, ale no, przyznaj, że sami jako dorośli lubimy być w pełni wysłuchani, także jak to zrobić? Myślę, że przede wszystkim na moment musimy przerwać to, co wykonujemy i złapać kontakt wzrokowy. Ja akurat jestem wielką fanką kontaktu wzrokowego już od najmłodszych miesięcy, dlatego jakby tutaj też to jest punkt jeden dla mnie, ale co ważne, przełączamy swoją uwagę na to, co dziecko mówi, ale nie na to, jak to mówi. Nie na to, że ma te trudności z wysłowieniem się. Absolutnie nie możemy w tym momencie łapać kontaktu wzrokowego z partnerem komunikacyjnym trzecim i jakby dawać znać, o matko, coś jest nie tak, dziecko to wyłapie. Ale też bądźmy zaangażowani w takie wypowiedzi nacechowane emocjonalnie. Jeżeli dziecko jest smutne, to wyraźmy ten smutek. Jeżeli przeżywa jakieś nieprzyjemne doświadczenie, no to jakby bądźmy z tym w nim. Ale oczywiście też bądźmy szczęśliwi, jak opowiada wesołą historię. Język naszego ciała mówi bardzo wiele o naszym nastawieniu. Także musimy być tutaj pewni, że nasza postawa wyraża opanowanie i spokój i my też musimy nauczyć się oddychać spokojnie. To wcale nie jest tak, że każdy z nas już dorosłych to potrafi. Oczywiście wiadomo, że tutaj słuchacze pomyślą sobie, no jasne, oczywiście i wszyscy jesteśmy idealnymi słuchaczami, rzucimy wszystkie obowiązki domowe, żeby dziecka posłuchać. Wiem, że w życiu wychodzi to inaczej, dlatego w momencie, w którym nie jesteśmy w stanie czegoś przerwać, zwyczajnie powiedzmy dziecku wprost, że teraz nie możemy, jesteśmy zajęci i skoncentrujemy się jakby na czymś
za
innym,
ale
że będzie
ten
czas później. I o tym czasie będzie też ta wskazówka za chwilę. Czwartą wskazówką jest to, żeby mówić na zmianę, I żeby o tym pamiętać, ponieważ w środowisku rodzinnym, gdzie jeszcze jest rodzeństwo, przerywanie sobie, wchodzenie sobie w słowo. Ja wyobrażam sobie chociażby wczoraj, przedwczoraj, przedprzedwczoraj, gdzie dzieciaki moje się cały czas przekrzykują między sobą i jakby no, oni tam do tego dochodzą, aczkolwiek dziecko z trudnością w mówieniu może się w tym momencie zwyczajnie wycofać. Co możemy wprowadzić? Bardzo prosta metoda. Na przykład w rodzinie, jeżeli jest sytuacja wspólnego jedzenia i oczywiście jedzenie jest czynnością społeczną, czyli pozwalamy rozmawiać wtedy, na przykład wystawiamy na stół solniczkę, która w trakcie rozmów, albo może nie solniczkę, źle powiedziałam, przecież nie solimy dla zdrowia. Dobra, będzie to jakiś przedmiot, który będzie wędrował od talerza do talerza i ta osoba, która chce zabrać głos, po prostu dostaje ten konkretny przedmiot. I nawet jest taka wskazówka, teraz jest chwila dla Jasia, teraz mówi Małgosia, czy pozwól mu dokończyć, tak? Gdzieś tam, żeby traktować wszystkie dzieci na równi. Nie mówimy tak tylko i wyłącznie dla tej osoby, dla tego dziecka, które ma problemy, ale dzielimy się tutaj po równi i rodzice również też mają swój czas tutaj. I jakby kolejną rzeczą jest też dosyć trudna sprawa, bo piątą wskazówką jest budowanie pewności siebie. A to już w ogóle jest teraz trudne, tym bardziej, gdzie mamy tak dużo różnych teorii psychologicznych dotyczących wychowania, czy chwalić, czy nie chwalić. Jakby tu nie wnikając w te szczegóły, bez względu na to, w którym nurcie jesteście jako tutaj rodzice, myślę, że przede wszystkim ważne, żeby informacja zwrotna była konkretna i żeby dziecko wiedziało, za co te informacje dostaje. Czyli nie mówimy świetnie, ale super, tylko konkretnie, urocza praca. Musiałeś poświęcić wiele czasu na jej wykonanie, bo naprawdę wygląda pięknie. Albo o, zauważyłam, że odłożyłaś te zabawki tam gdzieś miejsce. Koniec, tak? Albo nawet jeżeli chodzi o pochwalenie konkretnego zachowania, jesteś bardzo rozważny. To było bardzo dojrzałe zachowanie. Wykazałeś się odpowiedzialnością. Konkretna informacja, tak? Słowo ale super, ale fajnie. W ogóle już w liceum się tego nauczyłam, że słowo fajnie nie istnieje, bo nie nosi, nie niesie za sobą żadnej informacji. Także myślę, że to jest też dosyć ważna rzecz. I to, o czym mówiłam, do czego wrócimy, szósta wskazówka, wyjątkowy czas. Czyli to nie jest oczywiste, że my odpowiednio jesteśmy z dzieckiem w ciągu dnia i dobrze poświęcamy jemu ten czas, kiedy nam się wydaje nawet, że z nimi jesteśmy. No przecież taki intensywny tryb życia, tu byliśmy na takich zajęciach, tam w samochodzie przecież rozmawialiśmy wszyscy. Właśnie o to chodzi, żeby znaleźć taki punkt, który jest tylko dla danego dziecka, czyli nawet między rodzeństwem warto by to rozdzielić. Nie chodzi oczywiście o godzinę z jednym, godzina z drugim. Tu czasami chodzi tylko o 5 minut, gdzie wyłączamy wszystkie zewnętrzne dystraktory, telefon, telewizor, komputer, wszystko jest wyłączone. Drugie dziecko jest w innym pokoju z drugim rodzicem, zakładając tutaj akurat ideologiczne ustawienie, że każdy ma tutaj czas dla swojego dziecka, ale staramy się, żeby to było nawet 5 minut, gdzie w tym momencie jesteśmy razem i na przykład czytamy bajkę, ale bez bombardowania pytaniami różnymi i gdzieś cokolwiek, co dziecko wymyśli, jesteśmy przez 5 minut tylko i wyłącznie dla niego. Chce porozmawiać, to chce porozmawiać, chce powyklejać, z nami wykleja. 5 minut dla danego dziecka. I ostatnia rzecz, czyli siódma wskazówka, to jest stosowanie zasad. Czyli żeby pamiętać, że jakby ta dyscyplina, bez względu na to, w którą stronę tutaj idziemy, żeby jakby nie chronić dziecka za bardzo, tak? Żeby to nie było tak, że dziecko, które ma problemy z mówieniem, będziemy mu za coś odpuszczać. Jakby tutaj, jeżeli jesteśmy w jakiejś danej teorii co do wychowania wspólnie, chociażby właśnie z naszym partnerem tutaj, który wychowuje wspólnie, to warto, żeby tutaj zawsze tak samo na równi decydować o zachowaniu i o konsekwencjach danego zachowania do obu dzieci, czy w zależności od tego, ile ich jest, to tyle więcej. Ja ze swojej strony dodałabym rzecz taką, która mówi o tym, żeby pamiętać, że jeszcze istnieje coś takiego jak bajkoterapia, biblioterapia, bo ja jestem wielką fanką tego, żeby tutaj dodawać książki. One mogą nam jakby załatwić też te kwestie takie, które dodatkowo wykonujemy podczas spotkań z dziećmi, na przykład z rozwojową niepłynnością mowy, kiedy jeszcze nie wiemy, czy nie jesteśmy pewni, gdzie jest ta granica. To nie jest tak, że od razu po pierwszym spotkaniu my już wiemy, w którą stronę to pójdzie. Często bardzo długo nie wiemy, ale działać musimy już na tu i teraz, czyli wyciszanie przez na przykład przykład przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki, utulanki, piosenki na dziecięce masażyki, albo jakieś książki, które pomagają nam wyregulować oddech. Na przykład jest książka Mamo, nie mogę zasnąć, w której świetnie właśnie są wskazówki takie trochę też fizyczne, jak te techniki oddechowe już u małych dzieci spróbować wypracować. Także jakby zawsze warto znaleźć coś. Ja nawet osobiście też pisałam taki podrozdział w książce, której jestem współautorką, bajki logopedyczne Misia Api. Tam mamy też taki rozdział praca i odpoczynek i tam też jest pokazane, w jaki sposób na przykład robić taką relaksację mięśniową, czyli kiedy napinamy mięśnie i je rozluźniamy. I każdy mięsień ciała po kolei. Ale jakby no tutaj te wskazówki warto, żeby przekazał konkretny specjalista i dostał do konkretnej osoby. Rozgadałam się, zwykle przepraszam.
Nie. Znamy już w takim razie wszystkie wskazówki. Wiemy, jak możemy działać sami, a w razie czego pamiętajmy, żeby zawsze zwracać się w odpowiednim czasie już do specjalisty, pamiętając o tym, że te wady można wyeliminować. Maria Szyfter, logopedka, ciotka logotka, była naszym Państwa gościem.
Dziękuję.